Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I dzisiaj wyjątkowo chciałbym zacząć nie od polityki, ponieważ pan obok prezydenta Krzystka, obok wojewody Rudawskiego jest honorowym patronem imprezy, która odbędzie się w najbliższą sobotę. To jest impreza Brzdąc na Jasnych Błoniach, gdzie zbieramy pieniądze na leczenie Adasia Orlika. Potrzeba 15 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie bym chciał, żebyśmy podyskutowali o tym, czy rozpoczęli w ogóle dyskusję o tym, jak to jest, że znajdują się pieniądze na chociażby wybory kopertowe, a nie ma pieniędzy na to, żeby ratować dzieciaki w naszym kraju, tylko to muszą sami rodzice zbierać. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat?
To jest myślę, że bardzo, bardzo trudny temat, bo wydaje się, że każdy, w szczególności najmłodszy pacjent powinien być zaopiekowany na najwyższym światowym poziomie. Wiemy, że medycyna wciąż pędzi do przodu na szczęście i daje szansę dla takich dzieciaków jak Adaś na normalne życie. Natomiast wiemy, że system jest skonstruowany tak jak jest. On finansuje terapię do pewnego poziomu. Mało tego, w chwili obecnej nawet mam takie poczucie, że nie do końca w pełni finansowany jest w sposób właściwy zakres tych podstawowych usług, które są. I tu mówię jako zarządca zachodniopomorskich szpitali. Więc myślę, że to bardziej pytanie do prezesa NFZ-u, jaka jest polityka i jaka będzie polityka na przyszłość. A z naszej strony możemy tylko i wyłącznie zaapelować o to, żeby w tym przepięknym dniu, w Dniu Dziecka, być razem na wałach i dorzucić swoją cegiełkę do tego, żebyśmy mogli Adasiowi pomóc. Ja szczerze do tego zachęcam.
Będziemy biegać z puchami tam i zbierać te pieniądze. Ja z puszką będę, pana też się można spodziewać?
Będę starał się na pewno odwiedzić i trochę pokwestować również, a jak nie, na pewno coś dorzucę.
Bo 15 milionów złotych to ogromna kwota, ale jak 15 milionów Polaków złoży się po złotówce, to już mamy tą kwotę, prawda?
No tak to działa, że jeżeli dzielimy się właśnie najmniejszym, nie każdego stać na duży wkład, a jednego stać na większy, drugiego na mniejszy, ale to dzięki temu już wydaje się, że dzięki temu naszemu wielkiemu sercu udało nam się niejedno dziecko, niejedno istnienie ludzkie uratować.
To nim przejdziemy do polityki, ja tylko powiem na koniec tego wątku, że mama Adasia Orlika będzie jutro gościnią rozmów pod krawatem, także będzie to wyjątkowa rozmowa pod krawatem. A teraz już polityka i to z grubej rury, Fundusz Sprawiedliwości, w tle oczywiście nazwisko między innymi Dariusza Mateckiego. Mówimy o milionach, około 20 milionów złotych, jakie jego... to są organizacje takie, które miały pomagać, tak?
Stowarzyszenia,
fundacje. Myśli pan, że pieniądze szły właśnie na to, czy szły na farmy troli, pytając wprost?
Też. Ja myślę, że i o tym mówiłem kilkukrotnie. To jest coś naprawdę niebywałego, że my w przeciągu 7-8 lat na fundusze grantowe w ramach programu Społecznik rozdzieliliśmy 3,5 tysiąca grantów, a więc 3,5 tysiąca inicjatyw powstało na terenie całego województwa za analogiczne pieniądze, w którym teraz przemnóżmy to, że w każdym z tego typu wydarzenia brało średnio około 100 osób, to można powiedzieć, że 350 tysięcy osób skorzystało w sposób pośredni z takich mikrograntów. A tutaj mamy grupę 4 ludzi, nomen omen, część z nich związana z Urzędem Marszałkowskim, niegdyś pracowników, w analogicznym wieku 30-latków, którzy wyciągają z państwa 17 milionów złotych. I teraz pytanie, gdzie te pieniądze się pojawiły? My je oczywiście widzieliśmy w tych portalach promujących głównie pana Mateckiego.
Szczecińskie24.pl
między innymi, bo to miało też zasięg taki powiatowy, a więc w dużej ilości powiatów mieliśmy Gryfickie 24, Goleniowskie 24 i tak dalej. No ale ile to mogło być pieniędzy, zastanówmy się. Widzieliśmy kilka kampanii billboardowych, takich w obronie kościoła. Myślę, że to można policzyć do 100 tysięcy złotych tego typu koszty. Widzimy wciąż do dziś dnia działające farmy troli, ale ja wciąż myślę, że to jest połowa tego budżetu. A połowa budżetu pytanie, gdzie jest? Ja mam nadzieję, że śledczy to ustalą, bo wydaje mi się, że przy tego typu operacjach duża część tych pieniędzy ostatecznie trafiła do prywatnych kieszeni. Ja nie mam na ten temat żadnych dowodów oczywiście, ale mam takie przeczucie graniczące z pewnością. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości wreszcie zajmie się poważnymi sprawami w tym kraju, bo to są naprawdę poważne sprawy defraudacji, a wręcz być może złodziejstwa naszych publicznych pieniędzy na masową skalę.
Mamy Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia, mediów, Kancelarię Radcy Prawnego Mateusza Wagemana, siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia i redakcji szczecińskie24.pl, ten sam adres.
No, podobnie Fidei Defendor, to druga z tych organizacji, która otrzymywała największe granty. Jak porównamy składy zarządu, to w obu mamy tego samego prezesa. Natomiast jeżeli chodzi o komisję rewizyjną, to one się w zasadzie składają również z tych samych trzech, czterech osób, tam się rotowały. Pan Wagemann raz się pojawiał jako prezes w jednej z fundacji, potem gdy został wicewojewodą, zniknął. Natomiast powiedzmy, to jest grupa dobrze znających się osób bezpośrednio powiązanych z Dariuszem Mateckim. On kilkakrotnie się wypierał po taśmach, które słyszeliśmy w ostatnim czasie. Wiemy doskonale, kto te pieniądze załatwiał do tych stowarzyszeń.
Czyli nie ma przypadków.
Nie wiemy tylko, na co poszły tak do końca. Nie ma przypadków, ale ja mam nadzieję, że te wszystkie okoliczności będą transparentnie wyjaśnione.
To jeszcze poproszę, żeby pan założył na chwilę słuchawki, bo chciałbym, żeby posłuchał co na ten temat mówił nasz wczorajszy gość rozmów pod krawatem w Radiu Szczecin, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Szałabawka Artur.
Tutaj do tej pory widzę jeden wątek. Zdobywane pieniądze, które były przekazywane różnym instytucjom, zgodnie z prawem, bo żeby było jasne, zgodnie z prawem do dyspozycji ministra sprawiedliwości należało rozdzielanie i te pieniądze były... Panie redaktorze, ja jestem OSP, tak? Strażak OSP. Ja bym się miał martwić tym, że OSP dostawało pieniądze.
Zgasił pana pan Szałabawka, czy rozpalił wyobraźnię?
Czy po pierwsze, zdziwiony jestem, że pan Szałabawka nie odciął się i nie stwierdził, że nigdy w życiu pana Dariusza Mateckiego nie widział, bo taka jest dzisiaj narracja większości polityków Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast co do OSP, to OSP ma źródła finansowania w funduszach unijnych, ma źródła finansowania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, a więc takich, które są temu dedykowane. Fundusz Sprawiedliwości jest dedykowany ofiarom przestępstw. Nie szpitalom, nie OSP. Kłopot jakby polega na tym w dzisiejszej tej narracji, że oczywiście politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznali jakąś część tego funduszu na takie cele jak szpital, jak jednostki OSP, co do których no, trudno mieć wrażenie, żeby nie budziły sympatii społecznej. Każdy z nas jest za tym, żeby OSP była coraz lepiej wyposażona, żeby szpitale coraz lepiej leczyły. Przepraszam, od tego rozpoczęliśmy naszą dyskusję. Mhm. Natomiast chodzi o to, że w państwie prawa określone fundusze pełnią określone funkcje. Fundusz Zdrowia odpowiada za zdrowie, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada za tego typu działania. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką taką mistyfikacją, że pod tym płaszczykiem tego OSP, tych szpitali, czy tego szpitala konkretnego, po prostu wyłudzano pieniądze na masową skalę na powiązane z politykami Solidarnej Polski stowarzyszenia i te pieniądze się rozpływały. I to nie mówimy o kwotach 100 tysięcy, 200 tysięcy. Mówimy, jeszcze raz powtarzam, o kwotach milionowych. Milionowych. Wyobraźmy sobie czterech 30-latków, którzy dostają w swoje ręce 17 milionów złotych. Znaczy, mam nadzieję, że kilku 30-latków nas słucha. Szanowni Państwo, gdybyście byli powiązani z Solidarną Polską, moglibyście uzyskać 17 milionów na w zasadzie rób ta, co chce ta.
Wybory przed nami, wybory za nami. Jeszcze chciałbym na chwilę do tych samorządowych wrócić, bo ta polityczna talia kart jest powoli rozdawana już do końca. Wczoraj ogłoszono, że Marcin Biskupski, tak jak się spodziewaliśmy, został zastępcą prezydenta Szczecina. Słyszymy, że wielu jest zastępców w innych miastach, czy w Świnoujściu na przykład mamy też zastępcę z Platformy Obywatelskiej, czy w innych miejscowościach.
Policach.
Tak, w Policach też. Czyli to dla Platformy były takie wybory dosyć ważne i mocno zwycięskie tak naprawdę.
Tak, ja jako szef Zachodniopomorskiej Platformy muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowany z wyniku Platformy Obywatelskiej i chcę tutaj wszystkim naszym wyborcom bardzo szczerze i bardzo serdecznie podziękować. Oczywiście jest tak, że czym innym są wybory do rad miast, powiatów, do sejmiku, a czym innym jest, czym inną konkurencją jest wybór prezydenta czy burmistrza. Jeżeli chodzi o in gremio, o wyniki do miast i powiatów, my rzeczywiście zwyciężyliśmy dość poważnie i to nawet często w takich miejscach, które były dla nas dotychczas trudne. Nie wszędzie udało się zawiązać koalicję, ponieważ koalicje te takie często niestety decydowały takie lokalne uwarunkowania, a PiS tak naprawdę robił wszystko, żeby popierać w zasadzie za darmo takich pseudo niezależnych samorządowców, którzy dzięki temu mają dzisiaj więcej władzy. Myślę, że to jest ich błąd polityczny, ale poczekajmy.
Mówi pan o jakiejś konkretnej miejscowości?
Mówię o kilku powiatach. Mówię o powiatach takich jak Pyrzycki, jak Kamieński, jak Myśliborski. W imię takich naprawdę, tak naprawdę ciągu na stołki tam doszło do takich egzotycznych koalicji. Zobaczymy, na ile trwałych. Natomiast w bardzo wielu miejscach wygrali niezależni włodarze. Często debiutanci, którzy nie mają, wygrali wybory na burmistrza, ale muszą zbudować teraz większość w Radzie Miasta i te większości udaje nam się krok po kroku w tych miastach ważnych dla naszego regionu budować. I ja się cieszę na to, że to właśnie w Koalicji Obywatelskiej tego typu niezależni burmistrzowie, niezależni wójtowie również szukają swojego wsparcia i zaplecza politycznego.
A te miejscowości, tak jak Świnoujście i Police, gdzie no, bardziej odcinali się ci kandydaci od Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj mają zastępców z Platformy, to nie są z drugiej strony patrząc egzotyczne koalicje?
W obu tych przypadkach byli to kandydaci, którzy startowali z niezależnych komitetów. Tam my mieliśmy swoje preferencje i swoich kandydatów. Natomiast powiem tak, natomiast po wyborach mamy do czynienia z nową rzeczywistością i dzisiaj dyskutujemy na temat tego, jak zbliżyć nasze programy i dyskutujemy, jak wypracować dobry model współrządzenia do tych miast, no bo powiedzmy sobie uczciwie, bardzo trudno, wręcz niemożliwie jest zarządzać miastem w sposób efektywny dla dobra tego miasta, jeżeli nie ma się większości w Radzie Miasta. Dzięki tego typu koalicjom jest ta większość, jest oczywiście to włodarze tych miast, a więc burmistrzowie, pani prezydent ma ostateczne zdanie, jeżeli chodzi o tego, kogo wyznaczyć na stanowisko zastępcy, bo pamiętajmy, że to jest tak naprawdę osoba najbliżej pracująca z prezydentem czy burmistrzem. My to szanujemy, natomiast cieszę się, że w takiej atmosferze dialogu, kiedy ten kurz powyborczy opada. No zawsze wiadomo, że te wybory wiążą się z różnego rodzaju napięciami, po prostu z rywalizacją. Natomiast ja nie miałem takiego poczucia, że w jakimkolwiek momencie ta rywalizacja przekroczyła jakieś takie ramy cywilizowanej polityki. Więc chyba dzięki temu łatwiej.
I uciekamy do internetu, także słuchaczom w tej chwili dziękujemy, ale można nas dalej słuchać i oglądać na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. I kolejny temat, to już przejdźmy do wyborów do Europarlamentu. Ważne wybory?
Bardzo ważne. Bardzo ważne, chociaż oczywiście zawsze trudne, bo zawsze ta frekwencja w wyborach europarlamentarnych niższa, mniejsza ilość kandydatów oznacza też mniejszą mobilizację. Jeszcze sezon taki, bym powiedział, już prawie letni, gdzie czujemy się już tak pomału jak na wakacjach, w szczególności w weekendy.
No i trzecie wybory z rzędu. No
I też trzecie, i ten maraton wyborczy, który za nami, powoduje, że ludzie trochę uciekają od polityki, ale mam nadzieję, że mimo wszystko i o to bardzo serdecznie proszę i apeluję, pokażemy, że te wybory, że Europa jest dla nas ważna, a co za tym idzie, te wybory też są dla nas ważne.
Bartosz Arłukowicz, Joachim Brudziński zdobędą mandaty? Oni na pewno
wydaje
tylko
się,
oni?
Oni wydają się być pewniakami, natomiast co do reszty, to są znaki zapytania i tutaj naprawdę nie będę się kusił o jakąś, bym powiedział, taką giełdę czy jakieś bukmacherkę, powiedziałbym.
A jak pan obserwuje tą scenę polityczną przed eurowyborami? Tam nawet pojawiło się takie stowarzyszenie, które startuje z hasłem Polexit. Pod takim hasłem się...
No, Takie stowarzyszenie się pokazuje, natomiast ono nie ma jakiegoś dużej nośności, chociaż wiemy, że ten polexit, który jest zasiewany w głowach przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji od pewnego czasu, chociaż oni tak z jednej strony robią wszystko, żeby do takiego polexitu doszło, a z drugiej strony mówią, że Europa jest w sumie dobra, tylko że na naszych warunkach musi być pisana. Co oczywiście doprowadza jest tą samą narracją, której używał Cameron przed Brexitem. Więc doskonale my znamy już tą ścieżkę, bo po prostu Europa już raz przeszła. Natomiast są niektórzy odważniejsi, którzy wprost mówią, my jesteśmy eurosceptykami, ten europejski kołchoz trzeba rozmontować i w związku z tym polexit, to jest nasze hasło. Mówię, uważajmy i na jednych, i na drugich. I na tych, którzy jasno mówią o rozmontowaniu Europy, ale też na tych, którzy co prawda mówią jedno, ale robią drugie.
Donald Tusk mówił ostro nawet, że to jest kwestia tych wyborów. Może rozstrzygać o tym, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny.
Znaczy, czy będzie Europa zjednoczona, czy nie będzie Europa zjednoczona. Znaczy, powiedzmy uczciwie, Donald Tusk ma świetne, fantastyczne rozeznanie w nastrojach i politycznych, ale i też społecznych w całej Europie po tylu latach praktyki europejskiej. I powiedzmy sobie dzisiaj uczciwie, no widzimy, co się dzieje w kontekście chociażby zapowiedzi nowego ruchu politycznego, a więc sojuszu pomiędzy Le Pen i panią Meloni, a więc bym powiedział konserwatystami włoskimi. Jeżeli do tego aliansu dojdzie, no to chyba nikt nie ma cienia wątpliwości. Każdy się obawiał, że pani Meloni będzie prorosyjska. Na szczęście okazała się jednak być proukraińska i w miarę zdroworozsądkowa, no ale Le Pen jest wprost prorosyjska. PiS, przypomnę, to Morawiecki gościł ją w Warszawie chwilę przed wybuchem wojny i woził na tak zwanych bombach, na sygnałach po całej Warszawie jak królową Europy. Więc jeżeli dołożymy do tego hiszpański Vox, polski PiS, to rzeczywiście mamy bardzo silną antyeuropejską siłę, która może de facto być drugą siłą w europarlamencie. A no, chyba nie ma cienia wątpliwości, że pani Le Pen jest agentem rosyjskich wpływów na Zachodzie. Znaczy, to wiemy, z czego była finansowana jej partia, z rosyjskich. To jest wszystko udokumentowane. Więc nie miejmy cienia złudzeń, że w sytuacji takiej, gdzie dojdzie do zbudowania tak poważnej siły politycznej, antyeuropejskiej, będzie to narzędzie de facto do uprawiania polityki europejskiej przez pana Putina. I to jest niewątpliwie groźne, bo wyobrażamy sobie wtedy, że nagle populizm powie nie. Nasze potrzeby naszych ludzi w naszych miejscowościach są większe. Musimy więcej przesunąć, na przykład zbudować fundusz ochrony zdrowia chociażby, z czym trudno później dyskutować, a mniej na pomoc Ukrainie, na armię, na wsparcie armii ukraińskiej. I to jest cel de facto Putina poprzez wsparcie tego typu środowisk antyunijnych. No Putin cały czas, znaczy nie miejmy złudzeń, że Putin ingerował co jest udokumentowane, w wyborach w Stanach Zjednoczonych,
wspiera,
w Brexit,
wspiera też tutaj jakąś partię w Polsce?
W Katalonii. Ja nie mam cienia wątpliwości, że wspiera określone środowiska i to będzie pokazane. Te środowiska się pewnie przenikają, one nie są pewnie jednorodne, no ale w jaki sposób wspiera, to czas się okaże. I w jaki sposób te środowiska z kolei dostarczają informacje Putinowi, to też zobaczymy. No, pan pułkownik Gaj, awansowany przez Macierewicza, okazało się, że miał w domu całe archiwum wszystkich tajnych dokumentów w Polsce. To jest coś niebywałego i szokującego. I co, to tak trzymał dla siebie, żeby sobie czytać wieczorami? No, nie bądźmy naiwni. Znaczy, jesteśmy bardzo mocno infiltrowani. To jest taki zresztą paradoks, że widzi pan, panie redaktorze, udowodniono, rząd Hiszpanii udowodnił, że Rosjanie ingerowali w powstanie referendum niepodległościowego w Katalonii. Ingerowali w wsparcie Brexitu na wyspach. Ingerowali w poparcie Trumpa w czasie wyborów prezydenckich, zwycięskich dla pana Trumpa. A istnieje pełne przekonanie, że w 2015 roku nie ingerowali w wybory w Polsce i przejęcie władzy przez PiS. No, to jest dosyć ciekawe, że Rosjanie interesują się wszystkim, a nie na najbliższym sąsiadem. Znaczy, nie bądźmy naiwni. Mówmy rzeczy prawdziwe. oparte oczywiście dzisiaj o poszlaki, nie biorąc o dowody. Ale ja mam nadzieję, że z biegiem czasu te dowody będą się pojawiały.
Ostro, ale zmieńmy temat. Zaczęliśmy niepolitycznie, chciałbym, żebyśmy niepolitycznie skończyli. Plac Solidarności, Skarpa Zamku, Książąt Pomorskich to takie dwa miejsca, gdzie w jednym już widzimy remont, w drugim jest planowany, to te miejsca się zmienią, będzie bardziej zielono.
Tak, 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 zdecydowanie będzie bardziej zielono. Wiele emocji było, kiedy musieliśmy wyciąć część tych tak zwanych samosiejek drzew, które same urosły na skarpie i powodowały proces jej degradacji. W chwili obecnej my wzmacniamy, co wszyscy mieszkańcy Szczecina widzą, wzmacniamy i remontujemy wszystkie trzy tarasy, a więc i od strony południowej, i od strony wschodniej, i od strony północnej. Najbardziej widzimy ten taras od strony północnej. Tam rzeczywiście
z trasy zamkowej
widzimy, że zostało zrobione już wejście na górę. W zasadzie widzimy zmodernizowany taras. Natomiast w końcu uzyskaliśmy decyzję pozwolenia na budowę w kontekście zazielenienia tej skarpy. I bardzo się cieszę, że ona będzie naprawdę z jednej strony bardzo zielona, a z drugiej strony bardzo bezpieczna dla samej skarpy. Bo pamiętajmy, że to, co jest ryzykiem i dla zamku, i dla samej skarpy, to jest jej osuwanie się. Więc będziemy mieli tam posadzoną roślinność, która właśnie wzmacnia, czy zapobiega obsuwaniu się skarpy. To są specjalne rośliny, które są takimi pnączami, które nie mają zbyt głęboko wrastających się korzeni, ale ukorzeniają się na tyle silnie, że wzmacniają konstrukcję skarpy. U podnóża skarpy w miejscu dawnej fosy będzie szpaler drzew, który będzie trochę pokazywał nam, gdzie kiedyś kończył się Szczecin, bo w tym miejscu, gdzie była fosa, będzie w taki zielony akcent pokazujący, tu kończył się kiedyś stary Szczecin. Na górze, na samych tarasach również będziemy mieli roślinność, która będzie w dużych donicach upiększała to miejsce. Będą pnącza, które z biegiem czasu również zazielenią te pergole, które które oddzielają taras od samej skarpy, więc to miejsce na pewno będzie przepiękne, na pewno będzie zielone. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum Dialogu Przełomy, to rzeczywiście już 3 lata temu podjęliśmy wysiłek, po pierwsze tego, żeby nieco wyremontować, chcieliśmy zrobić 2 w 1. Remont tego placu, bo on już widać, że jest dotknięty zębem czasu. Na niektóre płyty odpadają i tak dalej,
i
tak dalej.
I trochę betonoza.
No i betonoza, oczywiście, którą chcemy bardziej przełamać. Tam jest oczywiście trochę zieleni zostawionej, ale tutaj z projektantem tego obiektu doszliśmy do wniosku, że im więcej tego zielonego, tym lepiej. I został opracowany projekt. Niestety 2 przetargi, które dotychczas ogłaszaliśmy, nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. Przygotowujemy się do 3. przetargu i mam nadzieję, że w końcu skutecznego, do tego, żebyśmy mogli ten plac z jednej strony wyremontować, ale z drugiej strony bardziej zazielenić, więc cieszę się, że będziemy mieli więcej zieleni w mieście.
Zielono nam i tak kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Gablewicz.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.